Gdzie to jest jeden z najpiękniejszych momentów, kiedy możecie się modlić pieśniami chwały. Bądźmy kościołem, który umie się modlić pieśniami chwały. Jak już wiele razy mówiłem, to nie są pieśni do słuchania. To są pieśni do wyznawania Bogu miłości. To są pieśni do tego, aby powiedzieć Panu, że się Go kocha. Kiedy śpiewasz pieśni Daj miłość, daj moc, to nie modlisz się do Boga, żeby nagle nas pokochał albo żeby mógł coś zrobić, bo On nas pokochał 2000 lat temu i Bóg może wszystko. Kiedy śpiewamy pieśni, że chcemy iść za Nim, to nie robimy jakiejś liturgii. Dlaczego to tutaj mówię? Dlatego, że wielkim moim pragnieniem jest, abyśmy wszyscy jako Kościół umieli modlić się pieśniami chwały. To też jest modlitwa, która wymaga zaangażowania nie tylko naszych emocji, ale i naszego poznania świętości Bożej. Wiecie, kiedy modlisz się pieśniami chwały, to jest czas, kiedy otwierasz się na Ducha Świętego i ja zawsze się zgadzałem z tym, że jak ktoś śpiewa, to się modli podwójnie. I dlatego i Izrael, i pierwszy Kościół, i przez wieki Kościoła zawsze był otoczony śpiewem. Dlatego w najważniejszych momentach Boży ludzie oddawali Bogu cześć śpiewem. Nawet kiedy kończyła się wieczerza, kiedy Pan kończył swoją służbę i wtedy odśpiewali hymn i szli za Nim. Umieć się modlić śpiewem, to jest wielka umiejętność. Niech pozwólcie się Panu kształtować. Wiecie, kiedy wypowiadamy te słowa, zobaczcie, śpiewaliśmy przed chwilą słowa modlitwy, że chcę każdą moją myślą biec do Pana. To niech to się dzieje przez 7 dni w tygodniu, kiedy na tym świecie, wiecie, ten świat nas szarpie nienawiścią, strachem, problemami, a każdą moją myślą mogę biec do Pana. Dzisiaj zaczęliśmy nasze nabożeństwo taką modlitwą ufności. Modliliśmy się w ufności do Boga psalmem 125, gdzie, wiecie, ten tekst mówi, tam jest to święte Boże imię użyte, że ci, którzy ufność w Jahwe pokładają, tam jest Jahwe, którzy w Jahwe ufność pokładają, ci, którzy Panu ufają, jak my przeczytaliśmy, gdzie ci, którzy Jahwe ufają, są jak góra Syjon, która nie będzie wstrząśnięta, która się nie wstrząsa dosłownie. A potem dalszy psalm 125 mówi, mury otaczają święte czy wielkie, wyniesione miasto Jerozolimę. Tak jak Jahwe otacza, tak jak święty, wszechmogący, wszechmocny otacza swój lud teraz i na wieki. To jest modlitwa ufności w tym, że jesteśmy ludźmi chodzącymi w Bożej obecności. Dzisiaj chciałbym na naszym wykładzie Słowa Bożego przenieść was troszeczkę, byśmy wglądnęli na tamtą stronę wieczności. I dla mnie ciekawe, że dzielę się tym fragmentem po raz drugi, odkąd jestem z wami, ale zupełnie inaczej dzisiaj chciałbym się z wami podzielić. Kiedy go przeczytam, na pewno przypomnicie sobie poprzedni wykład z tego fragmentu, natomiast niczego, co było wtedy, nie będzie teraz. Otwórzcie wasze Biblię na Ewangelii według świętego Łukasza, Ewangelia Łukasza. Jeżeli możecie, pozostawcie swoje Biblię otwarte na tym fragmencie, kiedy będę się z wami dzielił. Chciałbym, byście mieli ciągły wgląd w to słowo, aby Duch Święty przemawiał do was przez to słowo, przyjaciele. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, od 19 wersetu. Ewangelia Łukasza, 16, od 19 wersetu. Jak dobrze znamy tą historię, prawda? A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały. I pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem 5 braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. On rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Wiecie, zacząłem rozmyślać nad tym tekstem Słowa Bożego początkiem tego tygodnia. Poszliśmy z moją małą córką na spacer i szliśmy sobie dzielnicą naszego miasta w górę. Potem skręciliśmy koło takiego niewielkiego kościółka i tam jest cmentarz koło takiej małej kaplicy. I przeszliśmy tą ścieżką przez cmentarz i popatrzyliśmy na groby. Po jednej stronie są wielkie rodzinne grobowce, po drugiej malutkie groby dzieci. I wtedy moja córka złapała mnie za rękę i zadała mi takie pytanie. Mówi: Tato, czy jeśli ktoś jest w piekle, to możemy mu jakoś pomóc i go stamtąd zabrać? Ja jej powiedziałem, że nie. Szliśmy w milczeniu, ale potem pomyślałem, że nie, to jest za mało. I wyciągłem z kieszeni telefon, włączyłem Słowo Boże, włączyłem Pismo Święte i przeczytaliśmy razem właśnie ten fragment. I zwróciłem jej uwagę na te słowa, że zobacz, mówię, pomiędzy nami a wami jest co? Co mówi Bóg o tym, który był w tym wiecznym szczęściu, błogosławieństwie i o tym, który cierpiał męki. Czy ja wiem, że ktoś z was może ma wielkie, nie wiem, teologiczne wykształcenie i może mi zrobić wielki wykład o Szeolu, piekle i tak dalej. Ja wiem, ale kiedy chcesz coś wytłumaczyć dziecku, chcesz mu odpowiedzieć na pytanie, które zadaje. Nie zrobić mu wykład z teologii systematycznej. I zacząłem chodzić z tym fragmentem i z tą moją odpowiedzią, że nie. Ale skoro nie, to co mogę zrobić, żeby nie trzeba było takiego pytania zadawać wobec wielu ludzi, których znam. Wobec mojego własnego życia, wobec życia moich dzieci i wobec życia członków mojej rodziny, wobec nas. Ktoś powie: przecież jesteś zbawionym człowiekiem. Chcę bardzo jasno powiedzieć, że jako zbawiony człowiek jestem zbawiony z wiary. I nikt mi nie może podważyć tego, że zbawienie jest z wiary. Natomiast nie jestem wyznawcą kalwinizmu, który mówi, że zbawienie jest nieutraczalne. Uważam, że jest to odstępca i fałszywa nauka. I uważam, że zbawienie można utracić, jeżeli człowiek nie chodzi w uświęceniu. Że można znaleźć się w niebezpieczeństwie wykreślenia własnego imienia z Księgi Żywota. Zacząłem zastanawiać się nad tym fragmentem Słowa Bożego i myśleć, czego na co dzień jako Kościół możemy się z tego fragmentu nauczyć. I modląc się, prosiłem, aby Duch Święty pozwolił mi, skoro myślę, w moim dziecku zbudziło się pytanie, pomyślałem, być może są pytania odnośnie wieczności w sercach wielu. Wiem, że niedawno mówiłem na temat nieba, trochę wspomniałem o piekle, ale chciałbym do tego fragmentu dzisiaj wrócić. Wiecie, przede wszystkim, kiedy Jezus zaczyna mówić to, to wiemy, że Jezus rozmawia z faryzeuszami, z uczonymi w piśmie, z ludźmi religijnymi, zdawałoby się tymi, którzy powinni go jak najbardziej popierać, wesprzeć, pomóc mu jeszcze, ale są jego największą przeszkodą. W kilku sytuacjach, gdzie wydawałoby się, że to właśnie oni powinni najpierw zobaczyć, że rzeczywiście zbawienie przyszło dla Izraela i całego świata, to oni mu najbardziej przeszkadzają i lekceważą, wyśmiewają i podważają to, co mówi. W końcu dochodzą do miejsca, że planują, jak go zabić. Ci, którzy mieliby najbardziej wiedzieć. Wiecie, kiedy patrzymy na momenty, w których Jezus miał wielkie problemy z ludźmi, kiedy go gdzieś przyłapano i chciano zabić, zrzucić w przepaść czy coś. Wiecie, nie ma w Biblii ani jednego momentu, gdzie czytamy, że Jezusa napadli jacyś zbójnicy, jacyś bandyci po drodze i próbowali go obrabować albo pobić, czy zrzucić w przepaść. Nie ma ani jednego momentu, że zebrała się jakaś, nie wiem, szajka, banda, gang, jakaś mafia i postanowiła, że załatwią tego Jezusa, bo im szkodzi. Za każdym razem, kiedy czytamy, że ktoś próbuje zabić, zniszczyć, zepnąć go, to są ludzie, którzy powinni by byli wiedzieć. Którzy jak najbardziej znali Słowo Boże, którzy znali Pięcioksiąg Mojżeszowy na pamięć i potrafili go wydercytować w dowolnym momencie. Jezus jak zawsze stawia nas wobec piekła i nieba. Chcę wam powiedzieć, że dzisiaj na tej sali, a również w domach, które widzicie tu w dolinie, jak już kiedyś mówiłem, są dwa rodzaje ludzi. Dzisiaj jesteś kimś, kto albo idzie ku zbawieniu, albo ku potępieniu. Albo idziesz do nieba, albo idziesz do piekła. Albo Jezus jest twoim Panem, albo Jezus nie jest twoim Panem. Albo będziesz zbawiony, albo będziesz potępiony. I nie masz żadnej drogi pośrodku, którą by nam wskazywała Biblia. Nigdzie, w ani jednym miejscu Biblia nam nie mówi, że jest jakaś trzecia droga. Trzecia droga jest chyba jedyna dzisiaj dla nas, żeby spojrzeć w oczy Jezusa, który nas naucza i zdecydować, czego naprawdę chce. I wtedy wybrać jedną z dwóch, bo nie ma trzeciej. Czy chcę iść za Nim, czy chcę iść bez Niego? Czy chcę być zbawiony, czy nie? I Słowo Boże nam mówi, że wszystko trwało tak, jak trwa w naszych czasach. Zdawało się, że Bóg nie widzi, że nikt nie widzi i że nie ma sprawiedliwości. Wiecie, kiedy mówimy, że nikt nie widzi to, co robimy, to robimy to, co... Przed czym ostrzega nas psalmista, że rzekł głupi w sercu swoim, nie ma Boga. Kiedy czytamy ten fragment, to nie tyle chodzi o to, że głupi powiedział, że Boga w ogóle nie ma, co właśnie, że Bóg nie widzi, że można robić, co się chce, bo Boża sprawiedliwość, Boże oczy nie sięgają do tego miejsca. I patrzę na ten tekst teraz. Zobaczcie, 19 werset mówi nam, że był człowiek, który na co dzień wystawnie ucztował. Wystawnie to znaczy tak, że wszyscy widzieli. Chcę wam pokazać trzy rzeczy, które pokazywały codzienność, która przeminęła tutaj. A więc po pierwsze, był człowiek, który sobie wystawnie ucztował. Jak mówię, wystawnie, z czym się wam kojarzy słowo wystawa? Wystawić coś. To jest tak, żeby wszyscy widzieli. Żeby wszyscy zazdrościli, a więc wszyscy widzieli, co ma. Był też pewien żebrak, który pragnął, ale nie pragnął wystawnie. Innymi słowami, nikt nie widział i wydawało się, że jedyny, kto w ogóle go dostrzega, to są psy. W Polsce jest takie powiedzenie, nie wiem, ilu z was zna na tyle język polski, ale wiem, że większość z was zna go bardzo dobrze, który mówi, że czasem ludzie, kiedy się czują niedocenieni, to mówią, że nawet pies z kulawą nogą nie zwraca uwagi na to, co robię. Albo dosłownie i w oryginale to przysłowie brzmiało, że nie zaszczekał na mnie ani pies z kulawą nogą, czyli po prostu nikt nie zwrócił uwagi na to, co robię. Wydawałoby się, że tamtego wszyscy widzieli, tego nikt nie widział, że tak zawsze będzie trwało, ale trzecia rzecz, którą widzimy w 25 wersecie, to, że Abraham tutaj postawiony w miejscu tego, co my rozumiemy jako wieczność, wiecie, kiedy Żydzi mówili na łono Abrahama, mieli na myśli wieczność, mieli na myśli bliskość Boga, mieli na myśli bycie u Niego. Widać, że ktoś widział, bo jest powiedziane, ty wystawnie ucztowałeś, a on męki cierpiał. I wiemy, że Bóg zwraca uwagę na wszystkie szczegóły naszego życia. Słowo Boże mówi nam, że kiedy uboga wdowa chciała złożyć ofiarę, to robiła to tak, żeby nikt nie widział, a jednak o tym wiemy, ponieważ Duch Święty, ponieważ Jezus, ponieważ Bóg, mówiąc dokładniej, to widział. Ponieważ Jezus to zobaczył i dostaliśmy to w Słowie Bożym. Wtedy, kiedy nam się wydaje, że nikt nie widzi, Bóg widzi. I dzisiaj przyszedłeś tutaj i chciałbym, żebyś wyszedł z tego miejsca, posilony przez Pana, żebyś wyszedł w odpocznieniu, że Bóg widzi twoje życie, Bóg widzi twoje decyzje, że możesz tak jak pieśnią chwały się modliłeś, każdą swoją myślą do Niego wciąż biec i prosić o więcej miłości, która jest darem, o więcej mocy, która jest darem, prosić, aby być duchowym człowiekiem. A więc trwała sobie codzienność. To są pierwsze trzy rzeczy. Wydawało się, że tylko bogatego widać. Wydawało się, że biednego nie widać, że go tylko psy widzą. I wydawało się, jak to, że głupi w swoim sercu, że nie ma Boga. Ale Bóg widział. Kolejne trzy rzeczy, które dostrzegam w tym tekście, to są trzy rzeczy, które jeżeli tu nie załatwisz, to nie załatwisz już tam. Które jeżeli tutaj nie zrobisz, to będziesz musiał wejść z tym do wieczności. Pierwsza to jest, którą widzę w 24 wersecie. Ten bogaty zaczyna wołać, że męki tutaj cierpi. Jeżeli tutaj na tym świecie się męczysz, ja się czasami męczę na tym świecie i czasami się całkowicie gubię i wiem, że muszę to załatwić z Bogiem. Nie gubię się i nie męczę tak, jak kiedyś męczyłem się bez Boga, ale ciągle wiele w sobie widzę grzechu, niedoskonałości, błędów i uchybień, decyzji, które powodują, że potem cierpię i nie jestem tak szczęśliwy, jak chciałby Bóg, żebym był, ponieważ nie zawsze mam dość mądrości, żeby trwać przy Nim. Wiecie, pełna wolność w Chrystusie, Jezus powiedział coś takiego, że jeżeli w Nim będziemy trwać, to wtedy będziemy prawdziwie wolni. I to nam coś mówi, że wolność nie jest bieganiem i robieniem, co się chce. Wolność jest trwaniem, systematycznym oddychaniem Jezusem każdego dnia. W tym, jeśli będziecie trwać, będziecie wolni. A ja widzę, że jestem na poziomie przedszkola w tej dziedzinie i muszę się wiele nauczyć. A więc pierwszą rzecz, którą widzę, jeżeli tu nie zmienimy, to jest cierpienie. Jeżeli cierpisz i nie przyjdziesz z tym do Boga, nie spędzisz czasu przed Bogiem i nie rozprawisz się z tym, to już zawsze będziesz miał z tym problem. Ponieważ widzę, że tam też to jest. Druga rzecz, którą widzę, że jeżeli tutaj ją mamy, to też ją tam będziemy mieć, to jest pociecha, ponieważ Łazarz pisze, że doznawał pociechy. Ja myślę, że przeżył pobożnie, przeżył nie przeklinając życia i Boga, swoje życie, dlatego że cierpiąc, lizany przez psy, miał pociechę w Panu. Bo myślę, że inaczej człowiek by tego nie uniósł, przez co on musiał iść. Ale to są moje wnioski. Wiem jedno, że doznaję tam pociechy, ale wiem, że ta pociecha nie jest czymś, co jest tylko tam, ale jest tym, co tutaj dzisiaj każdy z was może od Ducha Świętego otrzymać. Amen? To jest coś, co możecie dostać. Duch Święty ma to dzisiaj dla was. Ja was mogę zasmucać, ja was mogę rozczarować, bo ja nie jestem Bogiem. My siebie możemy zasmucić. Pan ma dla ciebie pocieszenie. Pan jest pocieszycielem. A więc doznaję pociechy. Jeżeli męki są czymś, co się przenosi tam, jeśli się tu tego nie załatwi, bo tu się człowiek męczy, tam się będzie męczył. Pociecha jest czymś, co się przenosi tam, jeśli tu znalazłeś w nim pociechę, to przeniesiesz ją tam. I po trzecie, to jest zmartwienie o bliskich. Mam bowiem 5 braci, mówi w 28 wersecie. Pomyślałem sobie, pewnie byli dla niego zmartwieniem wtedy, i są zmartwieniem dla niego w wieczności. Wtedy może martwił się, żeby za dużo nie chcieli, żeby nie musiał im dać, albo jak się przed nimi pokazać. A teraz są zmartwieniem, bo zobaczył, że całkowicie złe decyzje podjął w swoim życiu. A więc są te trzy sprawy, dotyczące naszego samopoczucia tutaj. Duch Święty przyszedł jako nasz pocieszyciel, mówi Słowo Boże. Nigdy Duch Święty nie przychodzi jako oskarżyciel. Oskarżenie to nie jest dzieło Ducha Świętego. Nie chcę teraz nauczać na ten temat, ale my wiemy, że Duch Święty jest adwokatem, jest pocieszycielem, natomiast nie jest oskarżycielem. Jego zadanie, oskarżyciel, czyli diabolos, czy oszczerca, diabolos, kłamca, diabolos, plotkarz, diabolos, to nie jest działanie Ducha Świętego, byłoby bluźnierstwem pomyśleć, że to jest jego robota. Jego robota to jest pocieszenie. On jest pocieszycielem. On może nam sprawić smutek, ale smutek ku upamiętaniu, pochodzący od Niego, kiedy nam pokaże naszą postawę. A więc patrzę sobie i widzę te trzy rzeczy, których nie weźmiemy. Widzę trzy rzeczy, które wskazywały, że codzienność przemija. I chciałbym, wiecie, widzę różnymi trójkami wiele ciekawych nauk Jezusa pokazanych w tym fragmencie. I tak sobie to trwa. I wydawałoby się, że już nigdy się nie zmieni. I wtedy Słowo Boże mi mówi, że to, co nazywamy dzisiaj, pewnego dnia przeminie. O tym nas nauczał Paweł, tak? I Słowo Boże pokazuje nam w 19 wersecie, a był pewien człowiek. Był pewien człowiek bogaty, ale już go nie ma. Jest w czasie przeszłym. Przeminęło. Możemy ufność swoją składać w rzeczy przemijające, ale ten fragment Słowa Bożego powiedział mi, że one przemijają. Możemy też trwać w wielkim bólu i cierpieniu w różnych sprawach. Był też pewien żebrak. On był żebrakiem. On był i był żebrakiem. Ale już go nie ma. Przeminęła codzienność i znalazł swoje pocieszenie w Bogu. Chcę wam powiedzieć, to, co trwa za oknem i nazywa się kolejna niedziela, ma kolejną datę w kalendarzu, jest przemijającym dniem bez względu na to, czy jesteś bogaty, czy jesteś biedny, czy się smucisz, czy się weselisz. To, co jest dziś, przemija, a jedynym wyborem w wieczność jest wybór Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I trzecia rzecz, którą widzę, nieprzemijająca, niebo i ziemia przeminą. Ale co nie przeminie? Słowa moje nie przeminią. I kiedy tam w wieczności dochodzi do ważnej dyskusji, argument jest jeden. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to nie ma znaczenia. Nikogo innego nie posłuchają. Ponieważ bogaty mówi, poślij, ojcze Abraham, jeśli kto z umarłych pójdzie, o to wtedy. Bóg mówi, umarli nie są silniejsi niż Słowo Boże. Macie dzisiaj w ręce, każdy z was na swoich kolanach Biblię. I Duch Święty dzisiaj nam mówi, jeśli tego słowa nie będziemy słuchać, to nie ma znaczenia, jaki cud by się stał. Ponieważ zbawieni jesteśmy nie tylko przez wiarę, ale również jeden z fundamentów biblijnej wiary i reformacji jest sola scriptura, tylko pismo. Mamy Słowo Boże, przez które możemy znać prawdę. I tam w wieczności jest pokazane, przeminął bogacz, przeminął biedak, niebo i ziemia przeminą, ale jego słowo nie przemija. I to są te trzy rzeczy, które kolejne Bóg chce nas uczyć. Z tego fragmentu Słowa Bożego, abyśmy potrafili stawić się przed Jego obliczem, abyśmy wiedzieli, skąd możemy naczerpać, abyśmy wiedzieli, że to, co ludzkie przeminie, bogactwo, to, co nas dzisiaj smuci, co ci się wydaje, że dłużej nie wytrzymasz, trwaj w Panu i w Jego łasce, bo naprawdę to też przeminie. Przeminie twój ból, przeminie choroba, przeminą nasze małe sprawy, o które się gniewamy, złościmy, ale Słowo Boże nie przeminie. Przeminą moje pomysły, przeminą twoje pomysły, różnego rodzaju wynalazki nasze. Przeminą wielkie ludzkie budowle i cywilizacje. Przeminie, tak jak wszystkie imperia, i przeminie czas obecnych polityków i sił na tym świecie. Słowo Boże nie przeminie i będzie trwało. I tutaj wchodzimy w bardzo wstrząsające kolejne lekcje Jezusa. Kolejna trójka, którą zobaczyłem w tym fragmencie Słowa Bożego. Słowo Boże mówi, że wszyscy, zarówno bogaty, jak i biedny, Zarówno ten, który czynił źle, jak i ten, który cierpiał. Zarówno ten, którego widzieli wszyscy, jak i ten, którego wydawało się, że nie widzi nikt. Musimy stanąć tam i tam gdzieś jest dla nas miejsce, miejsce wyznaczone przez naszą wiarę, przez wyznanie naszej wiary, przez to, kto nas prowadzi. Miejsce, które tutaj sobie robimy, to jest tak, jak powiedziałem, kiedy nauczałem na temat tego, żeby jakim sądem sądzimy, takim nas osądzą. Wtedy powiedziałem, że nastrój, atmosferę, emocje, jakie panują na mojej sali sądowej, dostałem dar od Boga, mogę sobie wyznaczyć sam. A więc jakim sądem osądzę, takim ja zostanę osądzony. Na ile będę wymierzał ludziom, tak mi zostanie odmierzone. Bóg mówi, to wy wyznaczacie swoją miarę. To wy wyznaczacie miarę radości. Miarę tego, na ile będzie dla was radosna wieczność. I widzę tu kolejną wstrząsającą trójkę, lekcję ze Słowa Bożego, która jest niesamowita. A mianowicie widzę trzy rzeczy, których już tam nie będzie się dało i nie będzie można zrobić, kiedy przejdziemy na tamtą stronę. A rzeczy, które chcę wam teraz powiedzieć, ciągle możecie zrobić. Ciągle możecie zareagować na wezwanie i zmienić tą sprawę, na wezwanie Słowa Bożego. A więc pierwszą rzecz, którą nie da się zrobić tam, a którą da się zrobić dzisiaj i da się zrobić tu, to jest 23 werset. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Dotknęło mnie to słowo ujrzał z daleka. Pierwsza myśl moja, że Słowo Boże mówi, przybliżcie się do Boga, a Bóg przybliży się do was. Tego nie będzie się dało zrobić tam, ale możesz to zrobić tu. Jeżeli jesteś daleko od Boga, to możesz dzisiaj się do Boga przybliżyć. Jeżeli dziś będziesz wracał do domu i nie zareagujesz na wezwanie, żeby się przybliżyć do Boga, a nie życzę nikomu tego, nie życzę tego ani sobie, ani wam, chociaż z Panem dobrze by było być, ale zdarzyłoby się, że nie dojedziemy do domu. Wiecie, wielu ludzi wychodziło z domu, ubrało buty, zawiązali buty, ubrali kurtkę, czapkę na głowę i poszli, ale już nigdy nie wrócili. Można nie wrócić, człowiek może nie wrócić, można nie dojść stąd, można nie dojść do drzwi wyjściowych z naszej kaplicy. Znacie sami wielu waszych bliskich, którzy wyszli z domu, powiedzieli do widzenia, ale zobaczymy się dopiero tam. Dzisiaj możesz podjąć decyzję. Po to jest Kościół. Po to jesteśmy tutaj, aby się o siebie modlić. I dzisiaj możesz nie być na miejscu człowieka, który ujrzał z daleka. Możesz się przybliżyć do Boga. Tego się nie będzie dało zrobić tam. Tam się do Boga nie da przybliżyć. Tam się jest, gdzie się jest. I ujrzał z daleka to, do czego jeszcze niedawno tak łatwo mógł się przybliżyć. Wiecie, jedyne, co było pomiędzy nim a Łazarzem, to były wrota. Pisze, że był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót. Te wrota można było co zrobić? Jak był bogaty, to znaczy, że miał do nich klucz, miał możliwość je otworzyć, ale nigdy tego nie zrobił. Nigdy się nie przybliżył. Wystawnie ucztował, przybliżał się do ludzi, do ulicy, do opinii, ale nigdy nie otworzył wrót, u których psy liżały ciało człowieka w potrzebie. Wszystko, co mógł wtedy zrobić, to otworzyć drzwi i postawić, i wystawić coś, co wystawiał przed wszystkimi dla swojej chwały. Jeśli jednemu z tych najmniejszych to uczyniliście, to mnie to uczyniliście. Myślę, że jego serce zaczęłoby topnieć, zaczęłoby przemieniać się z kamienia w życie. A więc ujrzał z daleka, bracie i siostro, to dotyczy mnie i ciebie. Dzisiaj jest dzień, kiedy jeśli się czuję daleko od Boga, to mogę w sobie rozpoznać pragnienie. Jak psalmista pisał, jak ziemia sucha, spragniona bez wody, tak cię wyglądam, by oglądać twoją chwałę, jak we tak za Tobą tęsknię, Panie. Dzisiaj możesz zamknąć swoje oczy. Dzisiaj możesz poprosić na tym miejscu o modlitwę i pomodlić się taką modlitwą. Tęsknię za Tobą, Panie. Tęsknię, żebyś był blisko mnie, żebyś mówił do mnie. Tęsknię za Twoją atmosferą, Twoim posileniem w moim życiu. Tęsknię, tak bardzo za Tobą tęsknię. przybliż się do mnie, pokaż mi, jak mogę się przybliżyć do Ciebie. Dzisiaj możesz to zrobić. Każdy może. To jest pierwsza rzecz, której nie będzie się tam dało zrobić. Druga rzecz, którą widzę, to jest w 25 wersecie. Abraham zaś rzekł: synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak łażasz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. Jest coś, co możesz dzisiaj zmienić, nie będziesz mógł zmienić tam. A to coś nazywa się przeszłość. Nie wiem, jaką masz ty przeszłość, wiem, jaka jest moja przeszłość i z wielu rzeczy w mojej przeszłości wcale nie jestem dumny ani zadowolony. Ale wiem, że dzisiaj z powodu Bożej łaski, która jest mi objawiona, mogę zmienić to, co nazywa się moja przeszłość. Dzisiaj mogę Cię przeprosić. Dzisiaj mogę wyznać mój grzech Bogu. Dzisiaj mogę zdecydować, że poprawię moje życie, ale gdybym nie dojechał dzisiaj do domu i znalazł się tam już nie będę mógł zmienić mojej przeszłości. Moja przeszłość będzie zapisanym listem, którego nigdy nie zmieniłem. Listem, który mógłby zostać całkowicie zmieniony, który właściwie już został zmieniony i to jest dar, który możemy przyjąć. Słowo Boże w liście do Kolosan, w 2 rozdziale, nie musicie tego teraz otwierać, znacie na pamięć, w 14 wersecie mówi, że On wymazał obciążający nas list dłużny, przybiwszy go do krzyża. To jest do wymazania przeszłość. Przeszłość można zmienić teraz, tutaj. Może całe życie, może powiesz, ale ja zawsze. Może mówimy do kogoś, ale ty zawsze. Może powiesz, nigdy mi się nie udało. Nigdy nie miałem siły z czymś zerwać, coś zmienić. Ale Słowo Boże jest pełne przykładów, które mógłbym cytować dzisiaj tutaj i trzymać was tutaj do 22 albo do 1 w nocy i tylko cytować przykłady o tym, że byli ludzie, którzy mieli odwagę stanąć przed Bogiem i poprosić Go, aby zmienił nie tylko ich dzisiejszy dzień, ale przeszłość, która ich obciążała. Przeszłość, która zwracała się przeciwko nim. Przeszłość, która była potępienia godna czasami. Przeszłość, która tak im ciążyła, że resztkami sił i w bólu mieli odwagę powiedzieć tak: Panie, pamiętaj mnie, kiedy dzisiaj wejdziesz do królestwa Twego. Wiecie, kto to powiedział? Człowiek, na którego wszyscy przekreślili. Jeden ze złoczyńców na krzyżu. Jezu, pamiętaj mnie, gdy wejdziesz do królestwa Twego. Można zmienić przeszłość. Tamten człowiek był mordercą, bandytą i złoczyńcą, skazanym za najgorsze występki przeciwko ludziom, ponieważ śmierć krzyżowa należała się tylko najgorszym bandytom. Jezus był pośrodku, aby wypełniło się Pismo, aby zająć nasze miejsce. A Pismo wypełniło się, bo zgodnie z tym, co Izajasz powiedział, pomiędzy przestępców został co? Zaliczony. Tamtego dnia Rzymianie ukrzyżowali trzech ludzi. I ludzie widzieli trzy krzyże. Raz, dwa, trzy. Pomiędzy przestępców został zaliczony. A więc nie będzie się dało przybliżyć do Boga. Dziś możesz to zrobić. Nie będzie się dało zmienić swojej przeszłości. Dziś możesz to zrobić. I trzecią rzecz, którą widzę w tym tekście, to jest 26 werset. Może na pierwszy rzut oka tego nie widać. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się przepaść. Dlaczego on mu odpowiedział, że rozciąga się przepaść? Ponieważ tamten chciałby, aby można było zmienić swoją sytuację, aby dłużej nie cierpieć, aby zmienić coś, co go czeka, w czym trwał. Krótko mówiąc, chcę powiedzieć, że w wieczności nie będzie dało się przybliżyć do Boga. Dziś można? W wieczności nie będzie się dało zmienić swojej przeszłości i w wieczności nie będzie się dało zmienić swojej przyszłości. Możesz dziś zmienić to, co było, ale możesz też zmienić to, co będzie. Możesz zmienić to, co cię czeka. Człowiek idzie jakąś drogą, albo idzie ku zbawieniu, albo ku potępieniu i możesz zmienić to, co cię czeka. Ja mogę zmienić to, co mnie czeka. Moja przyszłość jest dzisiaj w mojej modlitwie, w mojej reakcji na Słowo Boże. Nie będziesz mógł zmienić tego, co jest przed tobą, jeżeli nie zmienisz tego dzisiaj. Dzisiaj jest dzień zbawienia, a zbawienie to jest przyszłość. Jeżeli dzisiaj słyszysz głos Ducha Świętego, to nie zatwardzaj się. Co to znaczy zatwardzać się? Powiedzieć, mam jeszcze czas, wytrzymam jeszcze Twoją presję. Mów sobie do mnie, Duchu Święty, dotykaj mnie, gadaj sobie, ile chcesz, ja jestem twardy chłop. Jestem twarda kobieta, ja się nie zmienię. Poczekaj, poczekaj, ja muszę przemyśleć. Nie bądź taki twardy. Nie zatwardzaj, Bóg mówi, swojego serca. Nie wystawiaj swojego ja na pokaz ludziom, ale wystaw swoją biedę na pokaz Bogu i zmień swoją przyszłość. Trzy rzeczy, które możemy zmienić dziś i nie będziemy mogli zmienić tam. Dziś możesz przybliżyć się do Boga. Nie ma takiego miejsca, gdzie całe życie kpiąc z Boga, człowiek sobie będzie mógł wejść. Wiecie, czyściec jest potrzebny dla naszej psychologii, dlatego że psychologia człowieka mówi, że jak się pomiędzy innych wkopiemy, to łatwiej być pośrodku w tym, co złe. To jest to, jak wiecie, z jazdą samochodem. Jak się jedzie samemu w nocy i jest 50, to zwalniasz do 50. Ale jak 30 przed tobą i za tobą na 50 jedzie 80, to też pojedziesz 80. Wtedy się nie boisz, bo wszyscy tak robią. Człowiek lubi się zgubić. Bo jak jesteś sami się wystawisz, to nie każdy ma odwagę sobie tak pojechać, bo cię mogą złapać. Przynajmniej nie wiem jak was, mnie parę razy złapali. Nie wiem, ile wy macie mandatów na koncie. Ja dawno nie dostałem, ale mam parę. Coś wam powiem, żaden z nich nie był winą policji. Żaden z nich nie był waszą winą. Każdy z nich był moją winą. I za każdym razem próbowałem wszystkim udowadniać, łącznie z sobą, że to nie ja zawiniłem, tylko inni. Nie w tym miejscu był znak. Tamci się schowali, to wszystko prawda. Tylko, że to była moja wina. A że tamci się schowali, to już inna rzecz. Ale wina była moja. A więc te trzy rzeczy, o których mówiłem, których nie będzie się dało zrobić tam, a można zrobić tu, to jest przybliżyć się do Boga, zmienić swojej przeszłości i odmienić swoją przyszłość. Możesz tutaj. A wiecie, kończąc powoli, chciałbym, byśmy się mogli dzisiaj modlić. Chcę powiedzieć trzy rzeczy, które biada nam, jeśli odkryjemy tam, a widzę, że zostały odkryte dopiero tam, zamiast być odkryte tu. Są trzy rzeczy, które powiesz, właściwie to byłem bardzo blisko tego odkrycia, ale nie chciałem o nim słyszeć. Trzy rzeczy, które zobaczyłem, że ktoś odkrył, będąc dopiero tam, a możesz je odkryć tu, ponieważ są dziś i tutaj realnością dnia codziennego, a odkrycie ich tam niczego nie zmienia. Wiecie, trochę przypomina mi przypadek człowieka, o którym słyszałem, że popełnił samobójstwo, zabił się, ponieważ odkrył w swoim domu kupon z loterii, który potargał i nigdy nie odniósł, bo stwierdził, że to nie ma sensu, ale podobno wygrał. Nie wiem, na ile to jest psychologiczna opowieść, na ile prawdziwa, ale faktem w niej jest jedno. Jeżeli byś tego nie zrobił wtedy, kiedy jest termin, to po terminie to już jest nieważne. Jeżeli nie odniesiesz przed losowaniem, to po losowaniu każdy mógłby wypełnić taki kupon. I czytałem, że podobno ktoś wypełnił i dokładnie napisał takie liczby, jakby, ale po prostu nie odniósł. Jeśli nie odniosłeś, to po losowaniu, wiecie, każdy sobie może wpisać datę i wypełnić. Przed losowaniem się odnosi. Są rzeczy, których się nie da zrobić potem. I odkrył, że należało odnieść. Przecież wiedział. Chcę wam pokazać znowu kolejna trójka, trzy rzeczy, które ten człowiek odkrył, ale było za późno, kiedy je odkrył. Obyśmy nie odkryli i wiem, że wiele tego problemu mamy w Kościele, kiedy za późno odkrywamy. Pierwszą rzecz widzę w 24 wersecie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną. Jeszcze raz mówię, jest to żydowski sposób mówienia. Ten człowiek nie modlił się do Abrahama, żebyście mnie źle tutaj nie zrozumieli. Ale to, co chcę powiedzieć, wtedy zawołał. Nagle odkrył, że może wołać o zmiłowanie, że może się modlić, krótko mówiąc. Tyle tylko, że modlić się tam już nie ma żadnego znaczenia. Dzisiaj możesz się modlić. Dziś możesz poprosić o modlitwę. Dzisiaj możesz zawołać. Wołaj do mnie, mówi Bóg, a ja ci odpowiem. Dzisiaj możesz zawołać. To jest coś, co chciałbym, żeby było naszym odkryciem na dzisiaj. Dziś, teraz, tutaj możemy wołać, możemy się modlić, a Bóg chce nam odpowiadać. Obyśmy nie odkryli tego, kiedy będzie za późno. Kiedy nasze wołanie otrzyma odpowiedź, ale nie będzie zmieniało niczego w naszym życiu. Dziś mogę się przybliżyć przez to wołanie do Boga. Dziś mogę odmienić moją przeszłość przez to wołanie do Boga. Dziś mogę zmienić moją przyszłość przez to wołanie do Boga. Zawołał, tyle tylko, że za późno odkrył. Ale wiecie co? Druga rzecz, którą odkrył, jest dla mnie niesamowita. Życzę nam, aby nikt z nas nie odkrył tego, kiedy będzie za późno. A mianowicie werset 27. Z doświadczenia wiem, że w naszym zborze jesteśmy ludźmi, którzy to odkryli na szczęście wcześniej, ale myślę, że nam wiele jeszcze tu trzeba i wiele się musimy uczyć. Zobaczmy to. Werset 27 i rzekł, proszę cię więc ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Słuchajcie, facet nagle odkrył, że istnieją misje, że istnieją ewangeliści, że można głosić Słowo Boże. Całe życie miał pieniądze, żeby wesprzeć 100 misjonarzy, ale nigdy tego nie zrobił. Wolał swoje imię budować. Całe życie miał dość, żeby czynić dobro i posyłać ludzi z dobrymi rzeczami, ale nigdy tego nie zrobił. Kiedy było za późno, facet odkrył modlitwę i odkrył misję. Dobrze, żebyśmy modlitwę i misję odkryli dzisiaj. Żebyśmy modlitwę i misję odkryli wcześniej, a nie wtedy, kiedy będzie za późno. Nie wtedy, kiedy się to już nikomu nie będzie mogło przydać. Kiedy jego pieniądze, jego majątek, jego wpływy, jego możliwości będą przepijać jego dzieci albo jacyś inni krewni. Nie wiem, jak to było dalej, ale nie spodziewam się, żeby to, co nazbierał, poszło na dobre rzeczy, patrząc na to, jak żył. Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał. Teraz jest za późno posyłać. Dzisiaj jest czas, kiedy Duch Święty pyta, kogo pośle. Wstają młodzi ludzie, wstają kaznodzieje, powstają pastorzy i mówią, poślij mnie. W tym tygodniu doszła do mnie wiadomość i mój przyjaciel, wieloletni pastor, załamał się w depresji z braku finansów i zrezygnował z służby. Nikomu o tym nie powiedział, po prostu zostawił zbór. I zbór został bez pastora. Wszyscy myśleli, że ma dość. Ponieważ każdy mówił, przecież jeździ dobrym autem. Wiecie, ja wiem, jak to jest. Kiedyś dostałem dobre auto i to auto zamiast mi być błogosławieństwem, często było dla mnie problemem, ponieważ ludzie widzieli, że mam dobre auto i nikt mi nie chciał pomóc, a ja nie miałem benzyny nawet na to auto. Bardzo często zdawało mi się wyjechać dziś jako misjonarz, wiecie, nigdy o tym nie mówiłem wam. Bo nie skarżę się i dzisiaj też się nie chcę skarżyć. Ale zdarzało mi się, że gdzieś pojechałem i potem mi ludzie pisali listy, jakie to błogosławieństwo mieli z mojego głoszenia. Jak to cudownie, w ogóle ile ludzi się nawróciło. Problem, że z żoną trzepaliśmy kieszenie starych garniturów i przeglądaliśmy szafy, żeby zwyczajnie sobie coś kupić, bo powiedzieli mi dziękuję. Chwała Bogu, że dziękuję. Tyle tylko, że musiałem sobie pożyczyć, żeby wrócić na benzynę. Dokładnie, tak jest. Wiecie, nigdy tego nie mówiłem i nie będę się nigdy skarżył. Ten jeden raz to powiedziałem. Że czasami jest za mało powiedzieć, że fajnie coś się robi. Czasem trzeba siebie w to zaangażować. Czasem się trzeba rozejrzeć i zobaczyć, czy nie ma koło nas misjonarza, brata. I wiecie, tak się cieszę, kiedy wielu misjonarzy, którzy odwiedzało nas zbór, niewielu, każdy z nich, mówił do mnie, ten zbór jest niesamowity. Powiem wam, niech was Pan Bóg błogosławi za to. Wielu z tych ludzi daliście świadectwo. Wielu z tych ludzi mówiło, jesteście niezwykli, bo przynieśli chleba, przynieśli jajek, przynieśli pieniędzy, przynieśli to. Ile razy to już słyszałem, jak tutaj gości zaopatrujecie, jak nosicie, jak przynosicie gorącą zupę, przynosicie kopertę z pieniędzmi i modlicie się o ludzi, wersety z błogosławieństwami. Chcę wam powiedzieć, niech was Pan błogosławi. Dobrze, że nie odkrywamy misji tam, tylko tutaj. Może nie umiem nawet, widzicie, na ten temat za bardzo powiedzieć. Nie chcę brzmieć, jakbym coś od was chciał wyciągnąć. Chcę po prostu, byście wiedzieli, że czasami, jak ten człowiek, można zrozumieć za późno, jak to jest ważne. Ciekawa jest trzecia rzecz. Więc pierwszą rzecz odkrył, modlitwę odkrył, tylko już było za późno, już nie mógł się modlić. Przynajmniej skutecznie, tak jak można by było. Nie mógł się modlić, żeby się zmieniła jego przeszłość, jego przyszłość, aby się przybliżyć do Boga. Mógł wołać, ale za późno odkrył modlitwę. Drugą rzecz, za późno odkrył misję. Trzecią rzecz, którą za późno odkrył, mamy napisaną w 30 wersecie. A on rzekł, nie ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, co zrobią? Upamiętają się. Upamiętanie. Jak bardzo pomijamy to często w Kościele. Wydaje nam się, że możemy żyć tak, jak nam się podoba, że możemy żyć jak chcemy, że wszystko jedno, jak to będzie, ale Słowo Boże mówi w najgorszym momencie, w jakim się dało, ten człowiek odkrył tajemnicę tego, jak być po tamtej stronie. Późno. Może ktoś powiedzieć, wiesz, ale ja nie jestem taki zły. Ja nikomu nie mówię, że jesteś zły, bo nie jest moja robota mówić komuś, że jest zły. Sobie mogę powiedzieć, że jestem zły i nieraz jestem zły i dlatego muszę czasami niektórych z was przepraszać. Ale nie jest moja robota mówić to wam. Ale mówić sobie, że nie jestem taki zły, to jest tak, jak się zastanawiać, jak się jest lepiej spóźnić na pociąg. 15 minut czy pół godziny? Wszystko jedno. Spóźniłeś się. Pojechał. Z pociągiem masz jeszcze taką szansę, że jak poczekasz następny pół, to będzie następny. Ale nie będzie już drugiego Betlejem. I nie będzie już drugiej Golgoty. Boży pociąg rusza. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj chcę zapytać was, czy ktoś z was potrzebuje modlitwy wsparcia? Czy ktoś z was czuje w swoim sercu, że to, co mówiłem, dotyczy się jego życia? Jeżeli czujesz, że to dotyczy twojego życia, podnieś teraz rękę, bo będziemy się chcieli o ciebie modlić. Podnieście rękę, kto jeszcze czuje? Jeżeli czujesz, że chcesz to zrobić teraz, a nie chcesz czekać na potem, ponieważ teraz jest sprawa, chodźcie tu do przodu, abyśmy się mogli o was pomodlić z resztą zboru, która nie podniosła ręki. Wierzę, że ci z was, którzy nie podnoszą ręki, nie podnoszą jej z dwóch powodów. Albo jesteś tutaj nowy i nie wiesz jeszcze, o czym ja mówię, albo twoje życie jest na fundamencie sprawiedliwości, świętości, a więc możesz się modlić o tych, którzy tu przyjdą. Chodźcie tutaj, stańmy wszyscy do modlitwy. Proszę tych z was, którzy podnieśli rękę, aby tutaj przyszli. Chcemy się o was pomodlić. Chcemy się o was pomodlić, przyjaciele, ponieważ szczerze przed Bogiem powiedzieliście teraz, potrzebuję modlitwy, jest sprawa w moim życiu, którą chcę załatwić. I chcemy was błogosławić i się o was modlić. To są ludzie, którzy wiecie, co nam dziś mówią, stojąc tu? Oni tu stanęli i mówią teraz do Kościoła, Kościele, potrzebuję twojej modlitwy. Mówią, to jest to, co potrzebuję. Nie będę żadnego z nich pytał o szczegóły, będą chcieli, to sami kiedyś powiedzą. Ale wiem na pewno jedno, Bóg wie, z czym tu przyszli. Bóg wie, którą z tych rzeczy, które wymieniłem, być może teraz nie mogą załatwić. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Nie zatwardzaj swojego serca, jeśli czujesz. Ja nie jestem kimś niezwykłym i dlatego tu przyszli, bo do mnie przyszli, bo jak ja się nie pomodlę, to nie będą zmawieni. Bzdura. Ja nie mam w ogóle nic do gadania. To Bóg jest święty. Tylko Bóg może im wybaczyć, tylko Bóg może ich poprowadzić, tylko Bóg może ich oświecić, tylko Bóg może ich pouczyć. Ja mogę być tylko bratem, a w Kościele jest powiedziane, abyśmy się jeden o drugiego modlili, błogosławili, nosili ciężary i to jest tylko to, co ja mogę zrobić. Jeżeli chcecie się o nich pomodlić, wyciągmy w modlitwie nasze ręce, bo nie chcę każdego z nich oddzielnie, a więc chciałbym, byśmy ich otoczyli modlitwą wszyscy. Jeżeli ktoś czuje z was, że chciałby podejść do kogoś z tych, którzy tu są z przodu i szczególnie go przytulić i pomodlić się o tą osobę, bo macie w tym coś takie odczucie, że chcecie to zrobić, to zróbcie to. To jest Kościół, to jest rodzina, to jest Dom Boży, gdzie możemy się o siebie modlić. Amen. Wyciągmy nasze dłonie w modlitwie i otoczmy ich modlitwą. Ojcze, który w niebie jesteś, stajemy przed Twoim świętym obliczem teraz. I Panie, wyciągamy w geście błogosławieństwa i wzywamy w geście błogosławieństwa w naszej modlitwie, prosząc Cię, zobacz na tych, którzy wyszli tu do przodu. Dają świadectwo, że są w ich życiu sprawy, o które teraz się modlą, Panie. I proszę Ciebie, Panie, abyś przybliżył się dzisiaj do nich, abyś oświecił ich dzisiaj, aby mogli podjąć teraz decyzję przed Bożym obliczem, aby mogli podjąć przed Bożym obliczem decyzję o swojej wieczności, o tym, że gdyby nagle znaleźli się tam, to nie będą rozczarowani, nie będą wystraszeni, nie będą zgubieni, bo dzisiaj składają swoją ufność w Tobie. Proszę Was, ci, którzy wyszliście teraz do przodu, abyście za mną powtórzyli taką modlitwę. Ojcze, w imieniu Jezusa przychodzę przed Twoje oblicze. Proszę Cię, wybacz mi moje grzechy. Wybacz moje przewinienia i zaniedbania. Proszę Ciebie, odnów we mnie radość zbawienia. Przybliż się do mnie. Wyznaję Ci, Panie, że kocham Ciebie i chciałbym słyszeć Twój głos. Przemawiaj do mnie przez Twoje słowo i w każdy inny sposób. Kieruj mną. Wyznaję Ci, że chcę Cię słuchać. Idź za Twoim głosem i spełnić Twoją wolę. Panie, chcę być uczniem. Wyznaję Ci, że nie będę się opierał. Ale chcę czerpać naukę z Twego słowa. Uczyć się od Ciebie. Słuchać Ciebie. Pomóż mi wiernie dojść do końca i cieszyć się Tobą całą wieczność. O to Cię proszę w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Niech Pan Was błogosławi. Możecie wrócić na Wasze miejsca. Ja bym prosił tutaj naszą grupę chwały, abyśmy się mogli jeszcze raz pomodlić tą modlitwą, pieśnią. Zaśpiewajmy jeszcze raz tą pieśń. Wybaczcie, jeśli usiedliście, jeśli możemy jeszcze raz wstać. Pomódlmy się tą pieśnią. Ale wiecie co? Skupmy się teraz na tekście, abyśmy się mogli pomodlić. Abyś mógł wyznać w modlitwie Bogu to, co mówi tekst tej pieśni i z tym w sercu iść do domu. Jak dzisiaj śpiewałem do mnie, ja nie wiem, ile razy ja już ją śpiewałem. Nie wiem, wiele razy ją śpiewałem. Ale jest tak czasami, że Duch Święty zaczyna do kogoś mówić. I dzisiaj Duch Święty mocno przez tą pieśń do mnie mówił. Pomyślałem sobie, Panie, chcę mieć ten tekst w moim sercu. Chcę tą pieśnią się pomodlić w poniedziałek i wtorek. Kiedy mnie gdzieś ktoś zdenerwuje, chcę tą pieśń mieć w sobie zamiast moje słowa, które nie mają sensu.
Wyjdź mnie, Panie mój, cestie swe. Toužím chodit v pravdě tvé. Upevni srdce mé, bázní mé na tvého. Upevni srdce mé, bázní mé na tvého. Otevři, Pane můj. Otevři, Pane můj, oči mé. Toužím vidět skutky tvé. Chci vidět slávu tvou, slávu jména tvého. Chci vidět slávu tvou, slávu jména tvého. Jsi tak blízko a neskrýváš svou tvář přede mnou. O, přede mnou. Hledám tvoji tvář a vzývám jméno tvé. Osvěcuje cestu mou, kroky mé v něm upevní. Dej mi moudrost svou, ať rozpoznám zlé a dobré. Dej mi sílu svou, já chci za tego i za tego i za tego. Jsi tak blízko a neskrýváš svou tvář přede mnou. O, přede mnou. Hledám tvoji tvář a vzývám jméno tvé, vyslýchám modlitbu mou. Jsi tak blízko, jsi tak blízko a neskrýváš svou tvář přede mnou. Přede mnou. Hledám tvoji tvář a vzývám jméno tvé, vyslýchám modlitbu mou.